Wystarczy, jeżeli powiem, że dla sprawdzenia swego sądu pokazałem te kajety redaktorowi Szmigielskiemu, który na literaturze zna się jak mało kto. A on również był zdania, że masz zadatki na to, by stać się literatem, a może nawet przy sumiennej i cierpliwej pracy poetą. Wówczas postanowiłem tak, pokierować twoim wykształceniem, byś mógł z czasem przyczynić się do opromienienia naszego nazwiska nowym laurem sławy. Józef był wręcz przestraszony. Zamiary stryja były dlań czymś tak niespodziewanym, tak przerażającym, że już chciał powiedzieć o tej burzy z organami, że naprawdę to ściągnął ją od buszla, a Puszkina przepisał z przedmowy Jewgenia Oniegina. Jednakże stryj mówił dalej swoim równym, poważnym głosem. Mówił o wielkiej roli piśmiennictwa, o zasługach rodu Domaszków, o potrzebie trzeźwego stosunku do rzeczywistości, o szkodliwej naiwności burzycieli spokoju. Józef wodził oczyma po dostojnej postaci stryja, po złocistych brązach, po biurku, na którym z powagą kiwały głowami dwie porcelanowe figurki Chińczyków. Jakby przytakując temu, co mówił stryj Cezary, spojrzał na siedzącą na brzeszku krzesła matkę, na swoje czerwone ręce i znowu na brodę pana Cezarego.
Tedy, mój chłopcze, powiedz, czy przyjmujesz moją wolę i czy chcesz się do niej zastosować?
Tak jest, stryjaszku.
Chcę.
Bardzo, bardzo przepraszam,
jęknęła pani Domaszkowa, ale...
Jakże? To przecie Józef jest biednym chłopcem, jeszcze póki mój brat żyje, ale Boże, kochany, niech oczy zamknie, to żyć nie będziemy mieli z czego, pewno, że to bardzo pięknie być literatą, ale te mizeraki do gęby za przeproszenie nie mają co włożyć, jakże to?
Pan Cezary zmarszczył brwi i targnął brodą.
Proszę panią bratową! Zachować spokój. Nie znoszę wrzasków i paplaniny. Gdy skończę, będzie pani na to dość miała czasu.
Poprawił się nerwowo w fotelu i powiedział.
Otóż, Józefie, postanowiłem, że będziesz się kształcił w Paryżu, tym największym ognisku kultury. Zaraz, na jesieni, wyjedziesz tam i zamieszkasz u państwa Parczewskich, moich znajomych. Zapiszesz się na wydział filozoficzny. Zresztą pan Parczewski zajmie się szczegółami. Ja tu daję tylko ogólne wskazówki. Całkowite koszta twego utrzymania i wykształcenia poniosę ja. Tylko musisz żyć oszczędnie, skromnie, bez żadnych ekstrawagancji. No i systematycznie zapisywać wszystkie wydatki. Będziesz mi je przesyłać co kwartał.
Pan Cezary odwrócił głowę do bratowej i dodał.
A... O swoją przyszłość możesz się, chłopcze, nie martwić. Jestem dość bogaty, by ci ją zabezpieczyć naturalnie tylko w tym wypadku, jeżeli zadowolisz moje pokładane w tobie nadzieje.
Boże kochany!
Klasnęła w ręce pani Domaszkowa.
Cóż za wielka łaska, Józef! A dziękuj, że najukochańszemu stryjowi!
Józef zerwał się i cmoknął stryja w rękę.
Siadaj!
Niemal krzyknął pan Cezary. Zatem w sierpniu pojedziesz do Paryża.
Umiesz mówić po francusku?
Nie bardzo, stryjaszku.
Więc się ucz. Przed końcem sierpnia przyjedziesz tu do mnie. Otrzymasz wskazówki i pieniądze na drogę. Jeszcze jedno. Czy pisałeś kiedyś wiersze?
Nie, stryjaszku.
Więc spróbuj. A teraz do widzenia.
Do widzenia, stryjaszku. Bardzo dziękuję za wszystko. Bardzo dziękuję. Gdy wyszedł na ulicę, kręciło mu się w głowie. Paryż, słowacki, pieniądze, wiersze, babka, chińskie figurki, tak śmiesznie przez Piotra nazywane kiwonami, siwa broda stryja i znów Paryż, zagranica. Jakież to wszystko dalekie, nieprawdopodobne i przerażające. Józef przez dwa dni żył jak w gorączce. Zachwyty matki, Jezus Maryja, ciotki Michaliny i przelotne pieszczoty z natką, a nawet nowe cywilne ubranie, nie zdołały dłużej niż na kilka chwil zaabsorbować jego uwagi. Dopiero w wagonie spostrzegł, że nie kupił laski i że Natka ma łzy w oczach. Układała przecież sobie plany, jak to będzie, gdy Józek wstąpi na uniwersytet i oczywiście nie wyprowadzi się od nich, tylko jako dorosłemu trzeba będzie dać pokój panny Pęczkowskiej, a panna Pęczkowska może sobie poszukać innego. Pociąg ruszył. W wagonie był niesłychany tłok i szwargot Żydów. Pani Domaszkowa ulokowała się przy oknie. Józef mógł wprawdzie usiąść przy niej na kufereczku, ale umyślnie wyszedł, a raczej przecisnął się na korytarzyk. Matka zaraz zaczynała rozmowy z wszystkimi pasażerami, a on tego nie lubił. Oparł się o framugę otwartego okna i bezmyślnie wodził oczyma po znajomym krajobrazie. Miarowy łomot kół i porykiwanie lokomotywy uprzytomniły mu naraz, że już wkrótce pojedzie sam, daleko, do obcych, do Paryża. To jedzie się chyba z tydzień. Cóż dałby za to, żeby nie wyjeżdżać? Nie dlatego, że nie ciekawił go Paryż, ale dlatego, że nie lubił nagłych zmian i bał się ich. Tak cieszył się na wakacje w Terkaczach. Cisza, spokój, opowiadania wuja Mieczysława o różnych wielkich panach i ich fantazjach. Pan Hejbowski ze swoją nieodstępną fajką i z wesołymi kpinkami. Pani Hejbowska, tak pięknie grająca na fortepianie i szumiąca jedwabiami. A rozmawiająca ze swoją Lusią i z Boną po francusku. A Bona podobno jest nowa, też francuska, tylko starsza i brzydsza od dawnej. Mademoiselle Pucz, którą wszyscy nazwali Puszetką. A Hanka po dawnemu szyje dla państwa Hejbowskich. Biedna Hanka jest starą panną. Wuj Mieczysław powiada, że dlatego jest histeryczką. Józef bardzo kochał Hankę i zawsze próbował stawać w jej obronie. Zawsze ci to siostra. Najobrzydliwsza była Lusia. Dokuczała i Hance, i Józefowi. Taka smarkata. Obiłby ją z przyjemnością, ale przecież nie mógł. Ale nigdy jej nie powiedział panienko. Wolał unikać spotkania z nią, co zresztą nie było trudne. Park, ogrody, wreszcie las. Zajrzał do przedziału. Pani Domaszkowa rozmawiała z jakimiś dwiema paniami i częstowała je kurczętami i jajkami na twardo, które wydobyła z walizki. Józef czym prędzej uciekł. Nie cierpiał kurcząt z walizki i jaj na twardo. Trzeba uczyć się mówić po francusku. Gdyby nie ta obrzydliwa Lusia. Może pani Hejbowska pozwoliłaby mu konwersować z Boną. Wyobrażał sobie, jaką sensację wywoła w Terkaczach to, że on jedzie na uniwersytet do samego Paryża. Pani Hejbowska tylko raz w życiu była w Paryżu, a pan Hejbowski ani razu przed paru laty jeździł wprawdzie do Berlina, ale co Berlin? To nie Paryż. Tylko na miły Bóg, żeby mama nic nie mówiła państwu Hejbowskim o tym słowackim i o tym, że on, Józef, ma kształcić się na literata. To dopiero wyśmialiby go. Pociąg zbliżał się do Koluszek. Pani Domaszkowa z wielkim rwetesem zaczęła się pakować i ledwie zdążyła na czas. Postój w Koluszkach trwał tylko 10 minut i można było przez nieuwagę przejechać dalej. Już z daleka Józef dojrzał na peronie sumiaste wąsy wuja Mieczysława i jego granatową maciejówkę. Podczas przywitania i przenoszenia rzeczy na bryczkę nie mógł wujowi nic powiedzieć, gdyż matka miała zbyt wiele informacji do natychmiastowego zakomunikowania bratu. Przywitał się więc tylko z dobrze znajomymi srokaczami i ze stajennym Walkiem, obok którego ulokował się na koźle. Walek wielkodusznie zaproponował Józkowi powożenie, ale jemu się jakoś nie chciało. Droga za miasteczkiem skręcała w lewo ku Brzezinu. Po niespełna godzinie jazdy zza pagórka wyłonił się zielony dach dworu Terkackiego. Srokacze pod górę szły stępa. Teraz jednak Walek śmignął batem i przeszły w dobry kurs. Bryczka podskakiwała na kamyczkach, pani Domaszkowa nie przestawała mówić. Nad rowem koło szosy stała w znanej zielonej sukni Hanka i machała ku nim wielkim liściem łopuchu. Jej ziemista twarz uśmiechała się radośnie. — Zatrzymaj, Walek, wysiądę! — zawołał Józek.